zawodowi pasjonaci.
Ludzie z pasją. Zaprasza
Katarzyna Łakomiak-Korach.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zawsze się cieszę, kiedy mogę rozpocząć kolejną audycję autorską poświęconą zawodowym pasjonatom, bo w moim studio spotykamy wspaniałe osoby, które właśnie przeżywają ogromną pasję do swojego zawodu na bardzo różnych przestrzeniach. O aktorstwie jeszcze nie było, a bardzo mi na tym zależało. Jakoś tak przełom marca i kwietnia bardzo mi się aktorsko kojarzy, może przez to, że 27 marca przeżywamy Międzynarodowy Dzień Teatru. Dlatego dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Kama Kowalewska. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Łódź, charakterystyczne miasto, jeżeli chodzi o zawód aktora. A od 1999 roku zaczęła pani stałą współpracę z Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Dzisiaj również możemy od kilku lat oglądać panią w roli, można chyba śmiało tak powiedzieć, reżysera, producenta, inicjatorki pięknego projektu, jakim jest Młodzieżowa Grupa Teatralna, ponieważ współpracując z młodzieżą wystawia pani spektakle. Mieliśmy okazję zobaczyć już Małego Księcia, Dziady, a także Balladynę. Przed nami możemy już państwu zdradzić. Myślę, że mamy tutaj fanów właśnie tych spektakli. Z całą pewnością przed nami Mity greckie. Oczekujemy już na to, ale warto dodać na początku, że nasz gość jest również zaangażowany w kwestie edukacyjne, prowadzi szeroko zakrojone zajęcia, warsztaty z zakresu emocji i komunikacji. O tym na pewno powiemy. Ale ja lubię na początku, pani Kamo, wracać do źródeł. Kiedy pomyśli pani o takiej pierwszej świadomej myśli, która przebiegła przez głowę, serce, a może by tak stanąć na scenie, zostać aktorem?
Wyrosłam w rodzinie muzycznej bardziej, ponieważ mój tata jest założycielem zespołu Truba Duży i właściwie odkąd pamiętam, to w moim domu była obecna muzyka, ale to właśnie taka dziwna przygoda z tym filmem, bo jako nastolatka trzymałam rolę w filmie 300 mil do nieba Macieja Dejczera. I właściwie tak później trochę potoczyło się jak po sznurku, bo pojawiły się kolejne propozycje u pani Agnieszki Holland, później u pana Wojtka Nowaka, później epizod jeszcze w Psach u pana Pasikowskiego, więc to jakoś tak szło gdzieś takim wciągiem i podobało mi się to życie. Taka przygoda nastoletnia, a później chciałam zostać psychologiem i nawet złożyłam dokumenty na Uniwersytet Łódzki, ale moja mama, która była też takim trochę motorem do tego, żebym właśnie spróbowała czy pójść na te przesłuchania do filmu, do tego 300 mil do nieba, powiedziała, żebym spróbowała do szkoły filmowej. A ja mówię, no mamo, ale wiesz, to już nie, ja chcę być psychologiem, ja już ten epizod zamknęłam, to było, minęło, teraz coś dla siebie. Ale mama tak trochę męczyła w tę stronę, więc ja mówię, dobra, to pójdę już na te egzaminy, pokażę, że się nie nadaje. No i co? I się okazało, że się dostałam do szkoły. Może przypadkiem się dostałam, nie wiem. Dostałam się z najwyższą ilością punktów.
To raczej nie przypadek.
No może nie przypadek, może przypadek, już nie wiem. W każdym razie w ogóle bardzo dziwnie się to ułożyło, bo trochę takiej magii tutaj chciałabym wpleść. A mianowicie, kiedy jeszcze byłam w brzuchu u mojej mamy, a moja mama podróżowała pociągiem, poznała w pociągu Jana Machulskiego. Bo on akurat podróżował też tym samym pociągiem, przedziałem. Zaczepił moją mamę, porozmawiali na temat właśnie tego, no, kto się urodzi, czy chłopiec, czy dziewczynka, więc moja mama mówi, że na pewno będzie chłopiec. No i że już ma przygotowane imię. No dobrze. A jeżeli będzie dziewczynka, to jakie imię da pani? No to moja mama mówi, że no nie ma, nie zastanawiała się jeszcze nad tym. No więc pan Jan Machulski powiedział, że kiedyś grał w filmie z Polą Raksą chyba i ona grała taką bohaterkę Kamę, no i w ogóle taka miłość namiętna, coś między nimi, więc no tak mu utkwiło w pamięci to imię. No i co się stało? Moja mama tak mnie nazwała, a po wielu, wielu latach, czyli po 18 latach, Nie, jeszcze wcześniej spotkałam pana Jana Machulskiego na festiwalu, kiedy 300 mil do nieba był wyświetlany tam jako film, no też nagrodzony akurat. To później właśnie w wieku 18 lat dostałam się do niego na rok, czyli był opiekunem mojego roku. Ale nie wiedział, że ja to ja. Dopiero później mu powiedziałam o tym. Więc taka
niesamowita historia.
No właśnie, taka dziwna kolej rzeczy.
Tak poniekąd, tak troszkę abstrakcyjnie patrząc, to aktorstwo wyssane
w pociągu.
Przez spotkanie w pociągu. Ja celowo pani Kamo nie zapytałam o te muzyczne wątki, bo zastanawiałam się, na ile one są dla pani ważne. W domu wypełnionym muzyką na pewno tego artyzmu nie brakowało, ale właśnie zastanawiałam się, czy ta muzyka też w jakiś sposób później pomogła pani w rozwoju życia zawodowego, kiedy już to aktorstwo zostało, jak słyszeliśmy, wybrane, kiedy tak potoczyły się pani losy.
Muzyka na pewno uwrażliwia. No tutaj akurat mogę podziękować za to moim rodzicom, że gram na fortepianie. Zresztą do tej pory mam fortepian w domu też, więc w takich chwilach gdzieś zadumy, jakiegoś takiego trudniejszego czasu po prostu siadam i gram. To jest taki instrument, który koi zawsze duszę i trochę wycisza. Ta wrażliwość może muzyczna, ale nie tylko, jakoś tak sprawiła, że było mi łatwiej. Generalnie muzyka towarzyszy mi tak na co dzień też. Ja też lubię słuchać muzyki. A czy w szkole, czy w aktorstwie? Człowiek jest bardziej chyba wyczulony na wibracje, na słowa, na to, co nas otacza. No, generalnie chyba, tak jak powiedziałam na początku, uwrażliwia mocno.
Słowo na pewno jest pięknie dźwiękiem niesione, bo w pani spektaklach realizowanych z młodzieżową grupą teatralną widać to wspaniale. Chociażby ostatni spektakl Balladyna to dla mnie bardzo musicalowa forma.
No tak, bardzo lubię właśnie ten rodzaj teatru, taki muzyczny. Połączenie wszystkiego, czyli właściwie to, co powinien umieć każdy aktor, czyli zarówno słowo, śpiew i taniec, no bo wtedy jest aktor kompletny, jak ja to mówię. Może nie każdy musi śpiewać tak super, wspaniale, mieć świetnie ustawiony ten głos do śpiewu, ale jednak trafiać w dźwięki, czuć rytm, to jest bardzo istotne w tej pracy naszej. I tak, i zdecydowałam właśnie, że ta forma musicalowa, nawet nie wiedziałam, że ona aż tak bardzo trafi do młodych ludzi, ale gdzieś tak czułam właśnie tą intuicję, człowiek też ma, że chciałam spróbować, zobaczyć, jak to wyjdzie. I wzięłam na tapetę, tak mówiąc kolokwialnie, Małego Księcia. Akurat tutaj sama pisałam muzykę. To było dla mnie karkołomne doświadczenie i wyzwanie, bo za bardzo też nie znałam tego środowiska muzycznego, komu mogłabym powierzyć napisanie tych piosenek. Sama pisałam teksty do tych piosenek, sama pisałam muzykę. Pomagali mi przy tworzeniu muzyki do Małego Księcia pani Natalia i Krzysztof Szymański z Talent Studio. No i też właśnie mogę tutaj zdradzić, że dzięki nim tak naprawdę poznałam moich aktorów, z którymi, no już z niektórymi czwarty rok jestem, którzy są w mojej grupie teatralnej, więc też bardzo dużo zawdzięczam państwu Szymańskim i jestem im ogromnie wdzięczna za to, że w tym pierwszym takim naszym przedsięwzięciu po prostu mi pomogli.
Do tego pani Kamo jeszcze na pewno wrócimy, ale ja bym chciała do innego momentu w pani życiu wrócić, kiedy zaczęła się pani droga na scenie, kiedy pojawiła się pani na scenie Teatru Kaliskiego, to śledząc te wszystkie role, które udało się zagrać, są jakieś takie szczególne, które na zawsze zapisały się w pani sercu? Może takie, których się by pani nie spodziewała, obawiała?
To jest trudne pytanie, naprawdę,
bo było każda, tego tak wiele.
Znaczy, no, było około 40 ról chyba. Może, no tak gdzieś mniej więcej. Która najbardziej? Naprawdę to tak ciężko, bo są różne etapy w życiu człowieka i każda rola gdzieś buduje, każda rola dodaje czegoś nowego do naszej osobowości również. No bo wiadomo, że tworząc postać, bierzemy trochę z tej postaci, przekładamy to przez siebie, czyli dla nas jest to jakby nowe doświadczenie, wchodzimy w coś nowego. I dlatego każda rola jest na tyle fascynująca, że można odkryć siebie w czymś nowym, być kim się na przykład nie jest na co dzień, pozwolić sobie na pewne rzeczy, na pewnego rodzaju inny rys odczuwania. To jest w ogóle też właśnie w połączeniu takim muzycznym inna wibracja energetyczna. Też fajnie te postaci są na przestrzeni tego całego takiego mojej pracy w teatrze. One też były dla mnie wyzwaniem, jednocześnie takim, takim zastanowieniem się nad sobą, z refleksją, ale bardzo mile wspominam w ogóle pracę nad rolą przy stworzeniach scenicznych. Bo my odgrywałyśmy postacie historyczne, które miały już swoją, że tak powiem, zapisaną historię, czyli gdzieś trzeba było się połączyć z tą postacią. I praca w ogóle przy tym spektaklu była fajna. Ale muszę przyznać, że wyzwaniem na przykład dla mnie były role męskie, bo też grałam. Tak, i chociażby ze względu na to, że może trochę taką mam bardziej chłopięcą urodę, może to wynika też z mojego głosu, takiego niższego. To też były fajne, ciekawe role.
Tak to się pani losy potoczyły, że właśnie młodzieżowa grupa teatralna. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby może mniej angażując się w działalność stricte aktorską na scenie, stworzyć właśnie taką grupę młodych ludzi, młodych może przyszłych aktorów, którzy będą we wspaniały sposób pokazywać i odkłamywać ten mit, który często funkcjonuje w myśleniu współczesnej młodzieży, że lektury to przecież są nudne. Często zanim jeszcze otworzą w ogóle książkę.
Powiem pani, że ja nie zakładałam, że powstanie jakaś grupa młodzieży. Ja w ogóle, jakby nie to było moim celem. Ja nie planowałam, że ja założę, że będę założycielką jakiejś grupy młodzieżowej, teatralnej. Absolutnie nie. Jakby moim założeniem był projekt dla uczniów, którzy właśnie nie lubią czytać, albo szybko ich męczy to czytanie lektury, albo nie zapamiętują szczegółów, albo tej treści. No, chciałam im w jakiś sposób pomóc. To było moim założeniem. A nie szukałam młodzieży, która stworzy grupę teatralną.
To przyszło naturalnie.
Tak, tak. I właśnie nawet pani powiem, że ta nazwa Młodzieżowa Grupa Teatralna to jakby nie wyniknęła ode mnie, tylko właśnie od tej młodzieży. Oni sami ją założyli, więc to nie była absolutnie moja inicjatywa.
I na jednym projekcie się nie skończyło, no bo tak. Taką też mieli potrzebę.
Mhm. Tak, tak, tak. A poza tym, no ja zauważyłam, że to działa, nie? Że ta młodzież przyszła na Małego Księcia, zresztą nie tylko młodzież, bo rodzice też, dostając informacje głównie od dzieciaków, bo ja to robię przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, że tak, że to było fajne, że to było ciekawe, że te piosenki, a jeszcze jak widzieli swoich kolegów i koleżanki na scenie, to jeszcze też dla nich to było dodatkowo fascynujące, że oni też by chcieli, że o, ja też bym chciał tak występować, gdzie ja się mam zgłosić. I ja tak sobie pomyślałam, mówię, fajnie, że to nie musi się skończyć tylko na Małym Księciu. Tak pomyślałam, dobra, to jak było tak baśniowo, to teraz będzie mrocznie. I pomyślałam, że właśnie te dziady. Ale tutaj już było wyzwanie, jeśli chodzi o ten poziom muzyczny, bo wiedziałam, że ja już sobie nie poradzę z takim wyzwaniem. I zapytałam właśnie z racji tego, że mam styczność z wieloma osobami z tej branży aktorskiej, teatralnej. Zapytałam mojego kolegi, kogo mógłby mi polecić, kto by poczuł trochę takiego bardziej sznytu młodzieżowego, a jednocześnie byłby chętny, żeby napisać tę muzykę. No i tak trafiłam na Łukasza Damrycha, to jest wspaniały kompozytor z Wrocławia, świetny facet, świetny muzyk. I Łukasz się podjął tego wyzwania, napisał taką muzykę, że jak tylko usłyszałam pierwsze dźwięki, to już wiedziałam, że to jest strzał w dychę. I młodzież, która była już do tego projektu wybrana, oni też od razu zakochali się w tej muzyce. Oni powiedzieli, wow, to za muzyka, a ja od razu widziałam te obrazy. Po prostu to mnie gdzieś uruchomiło i właśnie uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają wizję, że nie idą jakoś sztampowo, że są kreatywni, nie zamykają się na jeden schemat, nie idą, żeby odbębnić coś, tylko wkładają w to serducho całe. i to sprzężenie zwrotne, czyli 100% z mojej strony, 100% ze strony zespołu, 100% jeszcze ze strony wspaniałej choreograf, bo muszę o niej wspomnieć, Klaudia Poziemska. Spotkałyśmy się w ogóle na scenie podczas tworzenia spektaklu Kupiec Wenecki. Ja tak zobaczyłam, mówię, Boże, jaka piękna dziewczyna i ma takie cudowne ruchy, ma ogromną świadomość ciała, nie? Że w ogóle tak to wszystko było takie spójne, zwarte. Ona jeszcze przy okazji ma taką odwagę sceniczną, bo to też jest bardzo duża zaleta. I zaprosiłam Klaudię też właśnie do projektu Małe Książę i jakby naturalnie poszło, że tworzyłyśmy Dziady i naturalnie poszło, że tworzyłyśmy Balladynę i teraz naturalnie, że tworzę też mity greckie. Ale wracając do piosenek, jakoś to tak właśnie i te sprzężenia zwrotne i jak pracuję z ludźmi, którzy mają tą pasję, ten żar w sercu, to tak naprawdę ja wtedy wiem, że ja nie idę sama, że ja mam takie wsparcie tych osób jeszcze obok, że nawet jeżeli ja upadnę, no bo wiadomo, każdy twórca gdzieś tam ma chwilę zwątpienia, czy ma trudniejszy czas w swoim życiu, to zawsze jest to ramię, albo to z jednej, albo z drugiej strony, albo z tyłu, albo z przodu, że dźwigamy się. I jedziemy dalej. Mhm.
Wsparcie jest bardzo ważne, ale pięknie pani powiedziała też o tej otwartości i kreatywności. To jest bardzo ważne w zawodzie aktora, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo aktor musi być otwarty na wiele przestrzeni, na których, tak jak wcześniej pani wspominała, może by się nie spodziewał i do których nie pasuje w życiu codziennym, bo jest zupełnie innym typem osobowości, ale właśnie aktorstwo otwiera. To na pewno to, co powinien posiadać każdy aktor. Jak jeszcze pięknie śpiewa, to już w ogóle idealnie. Ale co jest trudnego w tym zawodzie? Z pani perspektywy, z pani doświadczenia.
Tu jest wiele elementów trudnych, bo oczywiście tak jak mówimy, że najłatwiejszy zawód świata to aktor i najtrudniejszy zawód świata to aktor. To nie jest tak do końca, że aktorstwo jest tylko nauczeniem się roli, tekstu i wejściem na scenę i odgrywaniem emocji czy tej postaci. To jest, czasami są to naprawdę tak głębokie przemyślenia, że dla mnie przynajmniej aktorstwo to jest nie granie emocji, tylko schowanie ich, odczucie ich w środku i jakby ciało w ogóle w życiu nie kłamie, nigdy. Więc te impulsy ciała wynikają z tego, co czujemy. I dla mnie takie aktorstwo to jest właśnie ta spójność pomiędzy moją intencją, którą mam w środku, tym, co pokazuje ciało. No i to słowo nie zawsze, czasami w teatrze właśnie fajniej, kiedy pod spodem płynie coś innego, bo to jest wtedy takie bardziej tajemnicze, ciekawe, że ludzie się doszukują, aha, to nie do końca ta intencja była, albo nie do końca ta osoba chciała to powiedzieć, co powiedziała, bo coś płynie innego pod spodem. Więc to jest fajne, żeby się bawić. I wydaje mi się, że czasami trudne bywa znalezienie tej zabawy w tym aktorstwie, takiego właśnie tej autentyczności, że trudne bywa też zagranie na przykład jakiejś postaci, która jest w ogóle całkowicie w kontrze do naszych wartości, no to jest wtedy wyzwanie i trochę łamanie swojego kręgosłupa moralnego, ale my jesteśmy aktorami i musimy to zrobić, musimy umieć to zrobić, bez szkody dla jakby własnego dobrostanu.
A czy w życiu codziennym umiejętności aktorskie się przydają? Myślę, że bliscy to świetnie nas znają, więc niewiele da się ukryć, a czasami by się może chciało. Myśląc w takim dobrym znaczeniu, że nie chcemy nieraz obciążać jakimiś problemami, trudnościami kogoś, ale czy te umiejętności aktorskie w życiu codziennym się przydają?
Nie, w życiu nie gramy. To znaczy ja nie używam aktorskich jakichś zabiegów.
Bo to chyba ważne, żeby to rozgraniczyć.
Tak, tak, tak.
Właśnie
tak.
Do tego dążę.
To znaczy ta autentyczność na scenie czasami jest trudna, że tak powiem, żeby być takim autentycznym, bo my musimy mieć szersze gesty. Ta emocjonalność musi być bardziej intensywna niż w życiu. Wiadomo, żeby to przeszło przez rampę. Ta energetyka w ogóle całej postaci, naszego ciała musi być troszeczkę większa niż normalnie w życiu. Ale na co dzień nie. Na co dzień i tak ciało nigdy nie kłamie. Obojętne, czy to jest scena, czy to jest życie. To, co siedzi w środku, to wychodzi. To wychodzi przez oczy, to wychodzi przez gesty, to wychodzi przez postawę ciała. Tego się nie ukryje po prostu. No, samoświadomość. pozwala na samokontrola, czyli tutaj się odwołam do inteligencji emocjonalnej, pomaga nam w życiu właśnie, bo jakby nie idziemy za impulsem, to znaczy możemy pójść, jeżeli chcemy, tak? Ale jeżeli nie chcemy iść za impulsem, to ta samokontrola pozwala nam wyhamować. Jeżeli nie chcemy właśnie, jeżeli chcemy coś ukryć, tak jak pani powiedziała, tak, nie chcemy obnażyć tego, co się dzieje u nas w środku, to bym nie nazwała tego może umiejętnością aktorską, a bardziej samokontrolą. Że to ja panuję nad sobą w sytuacji, która jest dla mnie trudna, a nie emocje przejmują dowodzenie. Chociaż no, w życiu różnie bywa i różnie sobie ludzie też z tym radzą, prawda? Mm-hmm. Więc, ale dobra informacja jest taka, że samoświadomość i te wszystkie kompetencje tej inteligencji emocjonalnej możemy rozwijać aż do śmierci.
Dlaczego aktorstwo jest pasją?
Na pewno moją pasją jest świat. Pewnie aktorstwo jest bardzo bliskie temu, tak samo jak muzyka, to też jest magiczny świat.
A wyobraża sobie pani Kamo teraz być gdzieś indziej niż na scenie? Nieważne, czy w perspektywie reżysera, czy aktora?
Ja nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek myślę, że jestem na tyle elastyczna już teraz w życiu, ale to też znowu dzięki temu teatrowi tak mam, że właśnie ta elastyczność jest bardzo na dosyć wysokim poziomie i podejrzewam, że odnalazłabym się wszędzie, w każdej pracy. Pytanie tylko, czy byłabym szczęśliwa.
To też jest jakaś definicja pasji, tak sobie myślę,
tak,
że daje szczęście.
Tak, bo na przykład muszę pani się przyznać, że miałam taki epizod też w swoim życiu, że tworzyłam dekoracje z kwiatów. I robiłam też, tworzyłam taką oprawę uroczystości różnych, robiłam też coś właśnie dla ludzi, dawałam energię w to, wkładałam całe serducho, ale w pewnym momencie poczułam, że no to już jest trochę za dużo dla mnie, że gdzieś ta moja wrażliwość powiedziała stop. Wynikało to z tego, że nie zawsze jakoś czułam, że jestem w stanie sprostać wymaganiom, bo gdzieś to było niespójne właśnie z moimi wartościami i chyba się zablokowałam wtedy na to. Ale znalazłam sobie, tak jak pani widzi, nowe pole i gdzieś te spektakle musicalowe, czyli te lektury w formie musicali jakoś skradły mi serce.
Mity greckie, kiedy będziemy mogli zobaczyć spektakl?
Mamy premierę 7 listopada, czyli po wakacjach. Na razie intensywnie pracujemy. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale na pewno przy tych moich współtwórcach, czyli przy Klaudii Poziemskiej, która tworzy choreografię, i przy Łukaszu Damrychu, który tworzy piosenki, muzykę do piosenek, no bo znów jestem zobligowana do stworzenia tekstów, co było karkołomnym wyzwaniem. A z kolei tutaj muszę przyznać taką dygresję, tylko zrobię prywatną, bo poprosiłam o napisanie scenariusza do Mitów Greckich mojego syna, Maxa. Chociaż przez całe moje zawodowe życie raczej próbowałam unikać tego, żeby dzieci były obecne w teatrze. Chroniłam jakoś przed teatrem, absolutnie nie zabierałam ich na próby, ani też nie ciągnęłam ich specjalnie na spektakle. Może byli na 4 moich spektaklach podczas mojej ponad 20-letniej pracy w teatrze. Naprawdę, dosłownie. Ale tutaj jakby Max, wiedząc o tym, że on bardzo dobrze zna się na mitach greckich, poprosiłam go o pomoc w tej sprawie. No i napisał scenariusz, który tam oczywiście przerabialiśmy. Jeszcze cały czas on się gdzieś tam modyfikuje, ale ten spójny taki rys już jest. Więc no kto wie, co będzie dalej.
Dalszych sukcesów życzymy, a dziękuję, że dzisiaj o tym pięknym zawodzie, choć niełatwym z wielu powodów, zechciała mi pani opowiedzieć. Mówiliśmy o aktorstwie, a o aktorstwie rozmawiałam z panią Kamą Kowaleską. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję ślicznie.
Zawodowi pasjonaci.